Wydawnictwo Pauza przedstawia Nina Lykke. Gdzie są dorośli? Przełożyła Karolina Drozdowska. Czyta Małgorzata Klara. Nagranie Pike Voice Audiobooki. Dla Wilmy i Iris. Liczba przypadków łamania praw człowieka w danym kraju jest zawsze odwrotnie proporcjonalna do liczby skarg dotyczących łamania praw człowieka tam zgłaszanych. Im więcej zgłasza się skarg w danym kraju, tym lepiej chronione są tam prawa człowieka. Daniel Patrick Moynihan, amerykański polityk. Czcij Twego ojca i Twoją matkę. Księga Wyjścia, rozdział 20, werset 12. Czwarte przykazanie. Rozdział 1. Od kilku dni strasznie wieje. Nocami można odnieść wrażenie, że jakiś olbrzym chwyta za dach domu, próbując go oderwać od ścian. Wiatr świszczy za oknem, a mnie się śni, że obejmuje kurczowo maszt maleńkiej łódki rzucanej tam i z powrotem przez fale. Budzę się wyczerpana i ze sztywnymi barkami. Jest piątek w połowie marca, a ja wybieram się za chwilę na grób mamy. Gdybym wtedy przed 5 laty zdołała ocalić jej życie, świętowałaby dziś 80. urodziny. Na przystanku stoi 2 emerytów. Gapią się na mnie, jakby oczekiwali wyjaśnień. Ale nie zdołałaś nic zrobić, skrzeczą. I czemu nie byłaś wobec niej bardziej cierpliwa i serdeczna, kiedy jeszcze żyła? Mogłaś jej trochę odpuścić, przecież to nie takie trudne. Tłumaczę wszystkim po kolei, starcom i narkomanom, psom, niemowlakom i ludziom w średnim wieku. Ale ona przecież też nie była aniołkiem. Starcy, którzy mają zaledwie jakieś 10 czy 15 lat więcej niż ja, odpowiadają chórem z północnym dialektem. Matka jest tylko jedna. Przyjeżdża wypełniony po brzegi autobus. Pasażerowie tłoczą się przy drzwiach. Może byście weszli dalej do środka, krzyczę, a ludzie mamroczą i spoglądają po sobie, ale robią, co im kazałam. Są jak tępe, powolne stado bydła, ale w końcu się przesuwają. Jakiś mężczyzna wbija we mnie wzrok, a ja odwzajemniam jego spojrzenie, aż w końcu musi odwrócić oczy. Cały autobus śmierdzi mokrą, zimową odzieżą. Wcześniej nic nie mówiłam, gdy ludzie wpychali się do kolejki, puszczali muzykę z komórki bez słuchawek albo tłoczyli się przy drzwiach autobusu. Ale potem mama spłonęła w piecu na Alphaset i teraz leży w urnie pod ziemią na cmentarzu Westre Grevland. A w niedalekiej przyszłości i moja cielesna powłoka obróci się w pył, pochłonięta przez morze ognia, gdzieś w jednej ze wschodnich dzielnic przemysłowych Oslo. Pomyśleć. Wszystkie te szkielety tłoczące się w tym autobusie, wszystkie bijące serca i życiowe procesy trwające bez ustanku w powszedni dzień, a ja tu stoję, przyciśnięta do tych obcych żywotów i wszechświatów, zastanawiając się, co oni ukrywają, czego żałują, jakie 3 rzeczy by zmienili, gdyby im było wolno. I dokąd zmierzamy, skąd przychodzimy, gdzie się w końcu podziejemy. Ktoś wiezie ze sobą wielkiego owczarka niemieckiego. Gdyby chociaż można go było doić albo hodować na futro, ale nie. Zwierzak leży tylko i zajmuje miejsce. W chwili, gdy formułuję tę myśl, pies patrzy na mnie z rozedrganym pyskiem i zdaje się, że mówi: ale w tym właśnie momencie jesteśmy tutaj. Tu i teraz. Nadal żyjemy. W kieszeni wibruje mi komórka, lecz po nią nie sięgam. I tak jest tu zbyt ciasno, by sprawdzić, kto czegoś ode mnie chce. Po śmierci mamy przestałam nosić torebkę. Kieszenie zielonego płaszcza, który mam na sobie, a który po niej odziedziczyłam, chociaż to ona najpierw dostała go ode mnie, są na tyle pojemne, by zmieścić w nich komórkę, okulary i klucze. Jedyne potrzebne mi przedmioty. Wcześniej dźwigałam ze sobą wielką skórzaną torbę, zawsze wypełnioną po brzegi, choć nie pamiętam, co w niej nosiłam. Przestałam kupować ubrania. Chodzę teraz głównie w starych ciuchach po mamie, które znalazłam podczas porządkowania jej domu i doszłam do wniosku, że nadają się jeszcze do noszenia. Niektóre z nich mama dostała ode mnie, na przykład ten płaszcz, bo lubiłam dawać jej różne rzeczy. Kompensowało to myśli, że nie jestem dość dobra, nie potrafię jej pomóc I nie chodzi tu tylko o okres jej choroby, ale o w ogóle o wszystkie lata. A ponieważ z każdym dniem robię się do niej coraz bardziej podobna, wiedziałam, że będzie jej w tym płaszczu do twarzy tak samo jak mnie, więc zadzwoniłam z pytaniem, czy by go nie chciała dostać.
Nie będę wiedziała, dopóki go nie przybierze,
odpowiedziała mama, dlatego pojechałam do niej z płaszczem. Ona zaś go włożyła, stanęła przed lustrem, zaczęła się okręcać i zwijać usta w trąbkę, jak ma to w zwyczaju wiele osób z jej pokolenia, i nagle ujrzałam ją taką, jaką musiała być przed moimi narodzinami, gdy stała przed lustrem, tapirując włosy na początku lat 60. Pięknie w nim wyglądasz, stwierdziłam. Była to wypowiedź niewymagająca reakcji, a mimo to nasłuchiwałam echa moich własnych słów. Analizowałam to zdanie, aż znalazłam błąd. Bo skoro wyglądała pięknie w płaszczu, czyż nie prezentowała się dobrze, zanim go włożyła? Często mogło się wydawać, że mama dostrzega i słyszy wszystko, obok czego pozostali przechodzą obojętnie. Bo przecież kłamiemy i się wykręcamy, każdy z nas. Wyrzucamy z siebie bezmyślne frazy. Ale ona pochylała się nad tym wszystkim i nikomu nic nie mogło ujść płazem, bo mama była celniczką, polującą na przemycaną kontrabandę. Wszystko, co mówiłam i robiłam, było przeszukiwane i analizowane pod kątem pochlebstwa, powierzchowności, chodzenia na łatwiznę, niecnych zamiarów.
To co? Chcesz go? Zapytałam. Ta, odrzekła mama.
A jest ciepły?
Owszem, to w 100% wełna merino. To może być nawet za ciepły.
Nie, jest akurat. I oto stałam tam, próbując wcisnąć mamie płaszcz, który w rzeczywistości pragnęłam zatrzymać, a którego ona najwyraźniej nawet nie chciała.
Ktoś inny niż ja, normalna osoba, normalna córka, wzięłaby matczyne słowa na poważnie i rzuciła: dobra, to w takim razie będę w nim dalej chodzić sama.
Ale ja ją znałam. Zarówno wyraz jej twarzy, pląsy przed lustrem, jak i uśmieszek, który próbowała ukryć, sugerowały, że płaszcz jej się podoba i że chętnie go zatrzyma.
Skoro jest taki świetny, to dlaczego sama go nie chcesz?
To nie mój kolor, skłamałam. Poza tym w ogóle go nie noszę. Wysiadam z autobusu na Majorstuen, idę do maleńkiej kwiaciarni w przyczepie kempingowej stojącej na Scherke Dalsveien i proszę o wieniec oraz znicz. Obsługuje mnie facet z nieokreślonym wschodnioeuropejskim akcentem. Staję przy kasie, sięgam po komórkę, by zapłacić i dopiero teraz odczytuję wiadomość, która przyszła, gdy stałam ściśnięta w zatłoczonym autobusie. Masz chwilę, żeby pogadać? Numeru nadawcy nie mam już zapisanego na liście kontaktów, ale mimo to od razu go rozpoznaję. Terminal płatniczy wydaje z siebie piknięcie.
Paragon?
Pyta mężczyzna. Tak, poproszę. Odpowiadam mechanicznie i muszę przełknąć ślinę. Zdążyło mi już zaschnąć w ustach, jak za każdym razem, gdy dostawałam od niego wiadomość. Wtedy, w tamtym najgorszym okresie. Żeby pogadać. Czuję bicie serca w tętnicy na szyi. Zupełnie jakby chciał pogadać o tym, kto jedzie do domku wakacyjnego tego lata. Zawsze przecież mu zależało, by planować wszystko z wyprzedzeniem. Szczegóły obchodów Bożego Narodzenia najchętniej ustalałby w sierpniu. Kiedy zaczęłam myśleć o Sigurdzie w czasie przeszłym? Zupełnie jakby nie żył. Nie czuł się dobrze i nie mieszkał w szeregowcu na Kielsos. Domu, którego nigdy nie widziałam od środka, a tylko minęłam go, przejeżdżając obok rowerem pewnej nocy, gdy nie mogłam spać. Poza tym jednym razem trzymam się od Kielsos z daleka. Wygląda na to, że nie wolno mi podać ci ich nowego adresu, powiedział Martin, gdy się tam przeprowadzili. Odszukanie ulicy i numeru domu w katalogu telefonicznym zajęło mi chwilę. Czego tak bał się Sigurd, moje starsze dziecko i jedyny syn? Że będę ich nachodzić? Stanę na ganku? Nie będę chciała sobie pójść? Przecież wiedział, że nic podobnego nigdy by mi nie przyszło do głowy. Ale wiedział również, że Martin, jego ojciec, powtórzy mi jego prośbę o nieprzekazywanie informacji, dokąd się przeprowadzili. Sigurdowi chodziło więc przede wszystkim nie o to, żebym nie wiedziała, gdzie mieszkają, lecz o to, żebym miała świadomość, że on sobie tej wiedzy nie życzy.
A czemu nie? Zapytałam tylko po to, by usłyszeć, jak Martin się wije.
Nie wiem, odpowiedział. W ogóle nic z tego nie rozumiem. Skoro on już musiał z kimś zrywać kontakt, to najbardziej logiczne by było, gdyby zerwał go ze mną.
Na tamtym etapie zdążyliśmy już odbyć tę samą rozmowę kilka razy, ale mnie się ona nigdy nie nudziła. I bardzo doceniałam, że Martin angażował się w nią za każdym razem. Następne pytanie brzmiało zawsze tak. Ale zwróciłbyś w ogóle uwagę, gdyby zerwał z tobą kontakt? Martin zrobił głęboki wdech.
Nie, możliwe, żebym nie zwrócił.
No właśnie, bo ty przecież widujesz się ze swoimi starymi dziećmi kilka razy w roku i zupełnie ci to wystarczy.
Owszem, niestety tak to dokładnie wygląda.
Dlatego właśnie lubię Martina. Może i przeprowadził się po rozwodzie do Stavanger i sprawił sobie trójkę nowych dzieci, w związku z czym był, łagodnie mówiąc, mało obecny w życiu Sigurda i Ronhild, ale stać go przynajmniej na szczerość. Martin miał początkowo zostać w Stavanger przez pół roku, ale potem poznał Karin, która zaszła z nim w ciążę i miała trójkę małych dzieci z poprzedniego związku, więc musiał przy niej zostać i najpierw urodziło im się to jedno dziecko, a potem jeszcze bliźniaki, które przyszły na świat za wcześnie i nadal cierpią na różne chroniczne przypadłości. Historia Martina jest, innymi słowy, jasna i oczywista. Ale że też Sigurd mógł zrobić to, co zrobił, że też nikt nie zareagował. Że też nie mogłam się do nikogo zwrócić. Nie było żadnych władz, do których dałoby się zgłosić, a wręcz przeciwnie. Bo wszyscy, z którymi rozmawiałam wtedy, na początku, zaczęli nagle odnosić się do mnie z rezerwą. Jakby w głębi duszy podejrzewali, że Sigurd postąpił być może właściwie, zrywając ze mną kontakt, i dochodzili do wniosku, że na wszelki wypadek lepiej traktować mnie tak, jak się traktuje wariatów. Kiwali głowami na wszystko, co mówiłam, i wygłaszali deklaracje wsparcia. Ale to wszystko było takie powierzchowne i niezobowiązujące. Dłuższą chwilę zajęło mi dostrzeżenie najpierw właśnie tego, a następnie faktu, że ludzie zaczęli mnie unikać, że odwracali wzrok, gdy spotykali mnie na mieście. Na dworze zaczął padać śnieg. Samochody suną jeden za drugim. Nadal mamy godziny szczytu. Na poboczach Scherkedalsveien leżą szare zaspy, a na chodniku trzeba patrzeć pod nogi, żeby nie wdepnąć w psią kupę albo nie poślizgnąć się na lodzie. Dzwonię do Ronhild, idąc w stronę cmentarza. Moja córka nie odbiera. To nic niezwykłego o tej porze, bo zazwyczaj albo ma dyżur, albo odsypia w domu. Martin też nie odbiera, ma ustawiony tryb nie przeszkadzaj. Wysyłam tę samą wiadomość do nich obojga. Możesz oddzwonić w wolnej chwili? Nie dodaję, że sprawa jest pilna, bo nie chcę, by dzwonili w pośpiechu. A Sigurd może poczekać. Ja czekałam 5 lat.